Dzisiaj zamiast studium w grupach mamy nasz wspólny czas tutaj na pierwszej godzinie. A, dzieci wychodzą na szkółkę, tak? Mamy w... Piotrek, wychodzisz. Mamy w tym roku szkolnym 4 takie niedziele nam wypadają. I tak jak było zapowiadane, dzisiaj mówimy na temat doktryny o grzechu. Tak, w teologii to się nazywa tak bardziej uczenie hamartiologia. Tak? Jak ktoś lubi takie wyrazy uczone. Oczywiście pochodzi od greckiego słowa hamartia, czyli grzech. Tak? Logia, nauka, więc to tak ładnie brzmi, chociaż akurat zagadnienie grzechu nie jest niczym sympatycznym, no ale jest w Biblii, dotyczy każdego człowieka, więc jest to coś, co jest ważne, żeby człowiek zrozumiał, wiedział i my tak jak zawsze staramy się przedstawić w czasie tego bardzo krótkiego czasu, jaki mamy, podstawowe spojrzenie, które wynika z naszego zrozumienia Biblii, tak? Z naszego, jako naszego Kościoła tutaj. Tak jak zawsze podkreślam, opieramy się na Biblii, staramy się zobaczyć, co Biblia mówi na ten temat i w to wierzyć. Dobrze. Te nasze zasady wiary, które mamy, nie poświęcają jakiegoś osobnego punktu na zagadnienie grzechu, ale w kilku innych miejscach jest wspomniany grzech. Tak? Przede wszystkim w jednym miejscu jest napisane, że wierzymy, że Pan Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata. W innym miejscu czytamy, że wierzymy w odkupienie od winy, kary i panowania grzechu w życiu każdego człowieka jedynie dzięki zastępczej ofierze Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mamy też takie zdanie, że wierzymy w usprawiedliwienie pokutującego grzesznika z łaski Bożej przez osobistą wiarę w dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. Widzimy, że tam, gdzie jest mowa o grzechu, to pojawia się osoba Jezusa Chrystusa. Tak? I to jest takie bardzo charakterystyczne. I to jest w sumie najważniejsza rzecz, która dotyczy grzechu. Że grzech został pokonany przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty i ten grzech pokonał. Ale to akurat będzie tematem innego naszego spotkania, kiedy będziemy mówili o zbawieniu. Dzisiaj tylko będziemy trochę się odnosili do tego. Dzisiaj bardziej na temat samej natury grzechu. Nie mamy definicji grzechu w naszych zasadach. I wiecie, definicja grzechu, co to jest grzech, to są bardzo różne definicje. Różnie ludzie to definiują, różnie to określają. Można się bez końca rozwodzić na ten temat, ale to nie jest naszym celem, więc tutaj dzisiaj nie będziemy rozważać tego, co to jest grzech w szczegółach, nie będziemy rozważać tego, skąd się grzech wziął na świecie, w jakich szczegółach, bo to są długie rozważania i szczerze mówiąc nie do końca jakieś takie praktyczne, tak? Grzech dotyczy każdego z nas, ale skąd on się wziął na świecie w ogóle, nie ma to większego znaczenia. Większe znaczenie ma, jak to się dzieje w twoim życiu, że ten grzech cię ściąga z miejsca, w którym powinieneś być przed Bożym obliczem i twoje życie niszczy. Natomiast no, jakąś definicję ja lubię zawsze podać, choćby najogólniejszą, więc ja lubię określać grzech, że jest to coś, jest to jakaś sytuacja spowodowana przez człowieka, która stawia człowieka przed Bogiem winnego śmierci. Jest to jakaś sytuacja, która jest spowodowana przez człowieka i według Bożego prawa ta sytuacja sprawia, że człowiek stoi przed Bogiem jako winien śmierci, wiecznej śmierci, wiecznego potępienia. To jest bardzo szeroka definicja oczywiście. Ludzie lubią sobie tam to definiować bardziej szczegółowo, że to złamanie Bożych zasad, że to wystąpienie przeciwko Bogu, niewiara i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, można by się rozwodzić. Ale wszystko to ma wspólną cechę. Grzech to zawsze jest jakaś sytuacja, która sprawia, że Bóg musi zareagować w swojej sprawiedliwości przeciwko tej sytuacji. I tą reakcją jest wyrok śmierci, bo Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? I to jest śmierć wieczna. Śmierć fizyczna jest tylko konsekwencją tego. Przejdźmy do tego, co tutaj mówi nasz statut. Więc przede wszystkim mamy wspomniane o grzechu świata. Tak? Co to jest grzech świata? To jest takie skrótowe określenie, które oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że cały świat jest poddany grzechowi. Cały świat, w którym żyjemy, jest skażony przez grzech, jest poddany pod działanie grzechu. Wszystko, co istnieje na świecie, jest pod jakimś wpływem grzechu. W momencie, kiedy grzech pojawił się na świecie, to w jakiś sposób, my nie do końca rozumiemy jaki, tak? Ale w jakiś sposób wpłynął, skaził cały świat. I dotyczy to nie tylko ludzkiej natury. Dotyczy to wszystkiego. Nieszczęścia, które dzieją się na świecie, które są pozornie niezwiązane z ludzką naturą, też według Biblii mają swój rodowód w grzechu. Tak? To, że zwierzęta są agresywne w stosunku do siebie. To, że natura jest agresywna, jeśli można tak powiedzieć, w stosunku do człowieka czy do samej siebie. Według Biblii cały świat podlega skażeniu z powodu grzechu. Grzech nie dotyczy tylko człowieka. Wszystko, co Bóg dał człowiekowi, było doskonałe w momencie upadku w grzech. Wszystko zostało skażone i Biblia mówi, że któregoś dnia całe to stworzenie będzie wyzwolone, tak, z tego skażenia. Kiedy Bóg ostatecznie rozprawi się z grzechem, to też i stworzenie zostanie uwolnione od tego grzechu. Więc cały grzech, cały świat jest skażony grzechem i oczywiście no, nas najbardziej interesuje to, co się dzieje w życiu człowieka. Tak? Więc to stwierdzenie grzech świata dotyczy całego świata, ale przede wszystkim dotyczy człowieka. Takim najlepszym fragmentem, który w ogóle, jak ktoś lubi, chciałby postudiować ten grzech bardziej szczegółowo, to jest oczywiście trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam, gdzie czytamy o upadku pierwszych ludzi. Generalnie dobrą zasadą jest, jeżeli chcemy jakiś temat przestudiować w Biblii, co Biblia mówi na jakiś temat, znaleźć miejsce, gdzie ten temat pojawia się po raz pierwszy. Bo często w tym miejscu mamy takie najbardziej podstawowe, fundamentalne informacje odnośnie tego tematu. I tak samo jest w przypadku grzechu. Cała Biblia mówi o grzechu, ale ten trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi nam o pierwszym grzechu. Tak? Jak to się stało, że grzech wszedł na świat, że grzech pojawił się na świecie, bo wiemy, że Bóg stworzył świat bez grzechu. Bóg stworzył świat bez grzechu, natomiast ten grzech się pojawił właśnie no, według tego, co tu mamy zapisane w trzecim, według naszego rozkładu Biblii, w trzecim rozdziale Biblii. Przeczytajmy od pierwszego wiersza. Nie będziemy tutaj studiować oczywiście tego fragmentu w szczegółach, ale przeczytajmy parę wierszy. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. No i dalej czytamy tutaj historię, którą większość z nas dobrze zna. I kończy się ten rozdział 23, 24 wiersz. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty, i tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. No i oczywiście cały ten fragment jest niesamowicie bogaty, jeśli chodzi o informacje. Tutaj tak naprawdę mamy cały schemat grzechu, tak? Jaki jest mechanizm, który prowadzi do grzechu? I tym głównym mechanizmem jest zawsze brak zaufania do Boga. Jeśli chodzi o ten mechanizm w relacji człowiek-Bóg, to sprawa jest prosta. Bóg coś powiedział, a potem przyszedł szatan i poddał w wątpliwość to, co Bóg powiedział, zaproponował swój pomysł i człowiek wybrał pomysł szatana zamiast trzymać się tego, co powiedział Bóg. I to jest podstawą każdego grzechu. Tak? Zawsze, kiedy człowiek wpakuje się w sytuację, w której jest winien przed Bogiem, to zawsze jest dlatego, że zamiast trzymać się tego, co powiedział Bóg, trzyma się czego innego, swoich pomysłów, pomysłów innych ludzi, jakichś idei, które pochodzą nie wiadomo skąd. Także mechanizm jest zawsze taki sam. Widzimy tutaj konsekwencje grzechu, tak? Widzimy karę za grzech, widzimy poczucie odpowiedzialności człowieka za grzech i rzeczywistą odpowiedzialność człowieka za grzech. Wszystko to jest tutaj w tym fragmencie. To, co wydaje mi się, że warto zapamiętać z tego fragmentu, to porównanie początkowego stanu człowieka przed trzecim rozdziałem i stanu na koniec tego rozdziału. Kiedy było człowiekowi lepiej? Zanim zgrzeszył, czy po tym, jak zgrzeszył? Oczywiście, to jest pytanie retoryczne, tak? Przedtem był w doskonałej Bożej społeczności, w doskonałym miejscu, które Bóg dla niego doskonale przygotował. Po grzechu, won z ogrodu, nie macie wstępu, pracujesz w pocie czoła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dramatyczna zmiana. I to jest coś, co każdemu człowiekowi, wierzącemu, niewierzącemu, każdemu, który się przejmuje tym, co Biblia mówi, powinno utkwić w pamięci. Grzech każdy zawsze spowoduje pogorszenie twojej sytuacji. Nigdy nie zyskasz na grzechu. Szatan zawsze tego dopilnuje. Może ci się wydawać w danym momencie, że coś zyskałeś. Zerwali to, ten owoc, tak? To tradycyjne jabłko, chociaż nigdzie o jabłku nie mamy w Biblii napisane, ale zerwali ten owoc i w tym momencie to było fajne. O, jednak mogę ten owoc mieć, tak? I on ładny, i on miły, może nawet smakował nieźle, kto wie. W danym momencie tak. Ale ostateczny rezultat był taki, że gdyby mogli się cofnąć, to w życiu by się tego nie dotknęli. Nigdy nie zyska i nie zyskał i nie ma możliwości, żeby zyskał jakiś człowiek na jakimkolwiek grzechu. Więc jeżeli na horyzoncie pojawia się myśl, że coś jest grzechem, że jest jakiś grzech, logiczną rzeczą byłoby uciekać od tego, odwracać się i uciekać od tego jak najdalej. Bo grzech zawsze będzie powodował, że twój stan będzie gorszy niż poprzednio. Nigdy nie zyskasz na grzechu. Nie ryzykuj wejścia w grzech, bo nigdy nie zyskasz na grzechu. Po prostu. No ale to jest temat jakby innego, natomiast chciałbym, żebyśmy tutaj to zobaczyli. Tak? Ten fragment mówi nam, że Adam i Ewa zgrzeszyli i przez to grzech wszedł na świat. I od tego momentu, to mówiliśmy o doktrynie, przy okazji doktryny o człowieku, od tego momentu każdy człowiek rodzi się grzeszny. Znowu, nie wiemy do końca, jak to działa, ale Biblia mówi nam o tym bardzo jasno i bardzo wyraźnie. W Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, mamy taki dość dobrze znany też wiersz, w 5 rozdziale, list do Rzymian, 5 rozdział, 12 wiersz, list do Rzymian, 5 rozdział, 12 wiersz. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. No tutaj cały ten fragment mówi o tym, odnosi się do tego, co się stało w ogrodzie Eden, ale sprawa jest jasna. Jeden człowiek zgrzeszył i wszyscy zgrzeszyli. I każdy człowiek, tak jak dalej Biblia mówi, tak, w grzechu poczęła mnie matka moja, od urodzenia jest grzeszny. Więc Adam i Ewa spowodowali swoim czynem, że każdy człowiek rodzi się w grzechu. Każdy człowiek jest grzeszny i nie ma tutaj wyjątku. No, jedynym wyjątkiem był Jezus Chrystus, ale to jest, to mówiliśmy przy okazji o nim, to jest zupełnie inna historia. Więc to mamy na myśli, kiedy mówimy o grzechu świata. Grzech wszedł na świat, zniszczył relację Boga z człowiekiem. To jest tak, jeszcze przy okazji może jedna dygresja, to jest podstawowe działanie grzechu. Grzech niszczy relacje, po prostu. Między ludźmi, to też widzimy przy okazji tego pierwszego grzechu, tak? Oni między sobą zaczęła się psuć natychmiast relacja, między nimi a Bogiem zaczęła się psuć. Grzech niszczy relacje, po prostu. Grzech niszczy relacje. Grzech wszedł na świat, zniszczył relacje między Bogiem, a między ludźmi, między Bożym stworzeniem, a Bożym stworzeniem. I każdy człowiek, wszyscy są poddani grzechowi. I gdyby nie ofiara Jezusa Chrystusa, rezultatem tego byłaby śmierć każdego człowieka, nie tylko ta fizyczna, ale i wieczna, czyli wieczne potępienie w piekle. Jezus Chrystus przez swoją śmierć umożliwił człowiekowi ratunek od tego. No ale dalej. W innym miejscu czytamy o tym, o takich trzech pojęciach odnośnie grzechu. Wina, kara i panowanie grzechu. Wina, kara i panowanie grzechu. I to są takie trzy charakterystyki, które opisują w zasadzie w całości to, co grzech czyni w życiu człowieka. Co to znaczy, że człowiek jest winny? Biblia o tym mówi. Ja dwa fragmenty tutaj wam otworzę. Otworzymy, kto ma. Wróćmy do pierwszej Mojżeszowej, do 4 rozdziału. W 4 rozdziale Adam i Ewa przekonują się, że grzech jest czymś, co przechodzi na kolejne pokolenia. Nie musieli czekać, aż apostoł Paweł o tym napisze. Bardzo szybko się przekonali, kiedy urodziły im się dzieci, tak? Urodził się Kain, urodził się Abel. Kain nie miał możliwości zjeść owocu, z którego zjedli Adam i Ewa, bo do raju już, czy do ogrodu nie mieli wstępu. Ale Kainowi nie był potrzebny już owoc. Kain sam stwierdził, że on może zrobić coś, co stawia go przeciwko Bogu. Tak? Wiemy, że zabił Abla. Bóg go z tym konfrontuje. I 4 rozdział, 13 wiersz mówi tak. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Już Kain mówi o winie z powodu grzechu. Grzech powoduje winę człowieka. Inny fragment, akurat sobie zapisałem, Psalm 51, wiersz 4. Dużo jest fragmentów, które o tym mówią. Psalm 51, 4. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Cała Biblia o tym wspomina, że grzech sprawia, że jesteśmy winni. Co to znaczy, że jesteśmy winni? Na czym polega ta idea winy? Idea winy mówi o tym, czy związana jest z tym, że jesteś odpowiedzialny, ponosisz odpowiedzialność za to, co zrobiłeś. To trochę tak jak w przypadku sali sądowej, tak? Ktoś może być oskarżony o jakiś czyn i on mógł nawet popełnić ten czyn. Ale zdarza się, że jest ogłoszony jako niewinny, tak? Bo są jakieś okoliczności, które sprawiają, że chociaż on popełnił coś, za co mógłby być skazany, jednak jest niewinny. Czyli sąd uznaje, że on nie jest odpowiedzialny, nie ponosi odpowiedzialności tak naprawdę za ten czyn. Czyli idea winy polega na tym, że jesteś odpowiedzialny. Ty to zrobiłeś i ciąży na tobie odpowiedzialność za to, co zrobiłeś. Jesteś uznany za winnego. I każdy człowiek w Bożych oczach jest uznany za winnego grzechów, które popełnił i które popełnia. Więc to jest pierwsza rzecz. Grzech pociąga za sobą winę. Ty jesteś winny. Nie będziesz mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, no tak, no ja oczywiście dużo złych rzeczy zrobiłem, ale są okoliczności usprawiedliwiające, tak? Łagodzące. Więc może jednak niewinny. Nie. Zrobiłeś coś i jesteś winny tego, co zrobiłeś. Z winy wynika bezpośrednio ten drugi element, czyli kara. Jeżeli ktoś jest uznany za winnego, czyli odpowiedzialnego za to, co zrobił, to naturalną konsekwencją jest, że musi ponieść karę. Nie ma czegoś takiego, że dobrze, jesteś winny, ale w sumie nic nie będzie. Tak? Z tego. Jeśli jesteś winny, musisz ponieść karę. I też Boże Słowo nam o tym mówi, na przykład w trzeciej Mojżeszowej, w piątym rozdziale, mamy taki dość ciekawy fragment, wiersz, który nam ładnie podsumowuje to. Trzecia Mojżeszowa, piąty rozdział. Trzecia Mojżeszowa, piąty rozdział, 17 wiersz. A jeżeli kto popełni grzech, przekraczając bezwiednie którekolwiek z przykazań pańskich, których przekroczyć nie wolno, i ściągnie na siebie winę i podlega karze za grzech. Tak? To jest wiersz, który jest umieszczony w kontekście tych ofiar, które Izraelici musieli składać. No i tam były ofiary za grzech właśnie i tak dalej, i tak dalej. I ten wiersz bardzo tak zgrabnie podsumowuje tą ideę, tak? Jeżeli ktoś zgrzeszy, tutaj mamy słowo bezwiednie, czyli no idea jest taka, nie że on nie był świadomy tego, co robi, ale idea jest taka, że on nie miał postanowienia, że o, ja zgrzeszę, tak? Po prostu zrobił coś, co nieświadomy, nie w sensie, że nie wiedział, co robi, tylko jego celem nie był bunt przeciwko Bogu, po prostu, tak? Ale popełnił grzech. Jeśli kto popełni grzech, przekraczając którykolwiek z przykazań pańskich, których przekroczyć nie wolno. Tutaj ta definicja taka grzechu, co to jest grzech? Przekroczenie Bożych przepisów. Tak? I ściągnie na siebie winę, to jest ten drugi element, przekroczył Boże przykazanie, zgrzeszył, pojawia się wina, zaczyna ciążyć na nim wina, jest odpowiedzialny. I podlega karze za grzech. Więc po pierwsze, grzech jest powszechny. Wierzymy, że każdy człowiek jest grzeszny od urodzenia. Po drugie, grzech pociąga za sobą winę. Jesteś winny przed Bogiem grzechów, które popełniłeś i popełniasz. I po trzecie, grzech wymaga kary. Skoro jesteś winny, Boża sprawiedliwość wymaga kary. I jak mamy w innym fragmencie, też dobrze znanym, w Księdze Izajasza w 53 rozdziale, Księga Izajasza, 53 rozdział, wiersz 6, Księga Izajasza 53:6. Tu mamy fragment, który mówi tak w taki prorocki sposób o ofierze Jezusa Chrystusa. I czytamy tutaj: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Tak? Wiemy z innych miejsc, że to się odnosi do Jezusa Chrystusa i na tym polegała między innymi ofiara Jezusa Chrystusa, że On poniósł karę za nasze grzechy. My popełniamy grzechy, my jesteśmy winni tych grzechów, a karę dobrowolnie poniósł Jezus Chrystus. I jeśli ktoś w to uwierzy, to z niego zdjęta jest ta kara, tak? Bo już nie musi człowiek tej kary ponosić wtedy. Ale mamy tutaj ten mechanizm. Była wina, musi być kara. Stąd zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć jest zawsze karą za grzechy. I jest to taki mechanizm, który wynika po prostu z Bożej natury, z Bożej istoty. I Bóg nawet w swoim planie ratunku dla człowieka nie obchodził tego mechanizmu. To nie jest tak, że Bóg powiedział, no wiecie, tak, zgrzeszyliście, tak, no jesteście winni, ale ja was tak kocham, że machnę ręką, tak? Niektórzy ludzie mają takie wyobrażenie, że Bóg jest tak miłosierny, tak miłujący, że no przecież co to dla Niego, no? Co Mu by szkodziło? Okazać miłosierdzie, łaskę ludziom, machnąć ręką na ich winy. Przecież On wie, że my jesteśmy słabi, jesteśmy tylko grzesznymi ludźmi. Ale Biblia mówi nam, że Bóg jest świętym Bogiem. To jest Jego natura. Po prostu. Z natury Bożej świętości wynika fakt, że On nie chce. Zawsze się waham przed użyciem słowa nie może w stosunku do Boga. On po prostu nie chce machać ręką na grzech. Ale zamiast tego uczynił coś, co jednocześnie zadośćuczyniło jego sprawiedliwości, bo kara została poniesiona, a z drugiej strony otworzyło człowiekowi drogę do ratunku. Czyli my możemy być uratowani, a Boża sprawiedliwość została zaspokojona. Doskonała ofiara Jezusa Chrystusa. Coś, co nam się w głowie nie mieści, ale coś, odnośnie czego Bóg oczekuje, że w to po prostu uwierzymy. Więc mamy winę, którą wywołuje grzech, mamy karę, którą on za sobą pociąga, ale mamy jeszcze jeden element, o którym wspominają te nasze zasady wiary i który pokazuje nam Biblia. I to jest coś, co można określić niewolą grzechu albo panowaniem grzechu. Niewolą albo panowaniem grzechu. Biblia pokazuje nam pewną niesamowicie straszną, tak, właściwość grzechu, że grzech, w którym człowiek się rodzi, nad człowiekiem panuje. Innymi słowy, człowiek, dopóki nie skorzysta z tej ofiary Jezusa Chrystusa, dopóki nie położy swojego zaufania w tym, że Jezus Chrystus usunął te wszystkie jego grzechy, podlega niewoli grzechu. Innymi słowy, człowiek nie może nie grzeszyć. I prawda jest taka, że każdy człowiek, który jest uczciwy w stosunku do siebie, wie to z własnego doświadczenia. Możesz sobie robić postanowień, ile chcesz. Nie uda ci się nie grzeszyć. Jedni są może bardziej odporni na to, może uda im się wytrzymać parę minut, inni są mniej odporni, w następnej sekundzie po takim postanowieniu już zgrzeszą. A prawda jest taka, że każdy człowiek, który czyni takie postanowienie, już w tym momencie zgrzeszył. Bo Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i niemożliwą jest rzeczą dla człowieka nie grzeszyć. Więc jeżeli ktoś podejmuje postanowienie, a ja nie będę grzeszył, to w tym momencie zarzuca Bogu kłamstwo. I koniec. I pozamiatane. I potem choćby nikogo nie zabił, na nikogo krzywo nie spojrzał, nikogo nie okłamał i nikogo nie oplotkował, to już ma grzech za sobą. Więc nie jest możliwe, żeby człowiek wyzwolił się sam spod panowania grzechu. I Biblia też nam o tym mówi. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w 34 wierszu, jeszcze możemy otworzyć, Ewangelia Jana 8:34, Pan Jezus wyraźnie mówi, nie owijając bawełnę, tak, nie przebierając w słowach, 8:34. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Tak? Po prostu. I ci ludzie dobrze to rozumieli, bo w tamtych czasach większość ludzi to byli niewolnicy. Źródła historyczne Źródła historyczne mówią, że około 70% ludzi żyjących w tych tak zwanych cywilizowanych wtedy okolicach, czyli to Cesarstwo Rzymskie, tak, i okolice, to byli niewolnicy. Więc każdy dobrze rozumiał, co to znaczy, że ktoś jest niewolnikiem. Nie robisz tego, co ty chcesz, robisz to, co każe ci twój pan. Po prostu. Nawet jeżeli masz jakieś momenty, kiedy wydaje ci się, że masz trochę swobody, to jest chwilę i to jest ulotne. Bo za chwilę znowu musisz zrobić to, co twój pan ci każe. Człowiek jest niewolnikiem grzechu. Taki chyba najlepszy fragment, który nam opisuje to bardziej w szczegółach, to jest list do Rzymian, 6 rozdział, gdzie mamy 6, 7 nawet rozdział, gdzie mamy opisane to wszystko. Apostoł Paweł bardzo precyzyjnie nam to opisuje i on używa kilkakrotnie takich stwierdzeń, że my jesteśmy jako ludzie ze swojej natury zniewoleni przez grzech. Na przykład 17-18 wiersz z 6 rozdziału. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. 22 wiersz. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Tutaj oczywiście on mówi o tym w czasie przeszłym, bo pisze do ludzi, którzy są wierzący i to jest jeden z tych niesamowitych efektów zaufania Jezusowi Chrystusowi, że jesteśmy uwolnieni spod mocy grzechu. O tym będziemy więcej mówić przy okazji zbawienia, ale to jest podstawowa różnica między człowiekiem wierzącym i niewierzącym. Człowiek wierzący, człowiek, który może się nazwać Bożym dzieckiem, nie musi grzeszyć. Tak, on nadal grzeszy. Od czasu do czasu grzeszy, bo ma tą grzeszną naturę. Ale nie musi grzeszyć. Nie jest niewolnikiem grzechu. Jeżeli człowiek, który zaufał Bogu, zaufał Jezusowi Chrystusowi, uczynił go panem swojego życia, jeżeli zrobi coś złego, zgrzeszy, to tak naprawdę, że dlatego, że wybrał. Po prostu stwierdził, że on podejmie taką decyzję, pomimo tego, co wie, czy pomimo tego, co ma świadomość, że powinien, to jest jego wybór. Bo Chrystus uwolnił nas od tej niewoli grzechu. Ale dopóki człowieka nie uwolni, człowiek jest pod panowaniem grzechu. Czyli grzech, według tego, co Biblia mówi, grzech wywołuje taki potrójny efekt w życiu każdego człowieka. Każdy człowiek jest winny przed Bogiem swoich złych czynów. Każdy człowiek podlega karze za te złe czyny i każdy człowiek jest niewolnikiem grzechu, czyli musi grzeszyć, po prostu musi grzeszyć. Nie ma możliwości powiedzieć grzechowi nie. Oczywiście, coś mi gardło siada, to też skutek grzechu, gdzieś tam pośredni. Oczywiście szatan, który jest bardzo, bardzo inteligentny, dużo bardziej inteligentny niż my, często pozwala ludziom wierzyć, że oni się potrafią wyzwolić, tak, spod panowania grzechu. Może znacie ludzi, którzy powiedzą, o ja to jak będę chciał, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Albo ja na przykład paliłem papierosy, a teraz już nie palę, jestem taki silny, mam taką silną wolę, że ja sobie poradzę z każdym grzechem. Tak, tak, szatan czasami, wiecie, tak jak się łowi ryby, tak, popuszcza tą żyłkę. Niech ta ryba sobie trochę pohasa jeszcze, tylko po to, żeby potem przyciąć znowu, niech się zmęczy. Tak, oczywiście, ty jesteś taki silny, poradziłeś sobie, nie wiem, z paleniem czy z innym grzechem, ale pycha się pojawiła, tak? Ideą szatana jest trzymać człowieka jak najdalej od Boga. Człowiek, który uświadomi sobie swoją grzeszność i swój beznadziejny stan, ma podstawy, żeby zwrócić się do Boga o pomoc. Człowiek, który sobie tego nie uświadamia lub nie chce sobie uświadomić, że jest grzeszny i potrzebuje ratunku, do Boga się nie będzie zwracał. Bo on jest silny, on sobie poradzi, on da radę, tak? Więc szatan czasami pozwala ludziom po prostu tak się, wiecie, trochę rozbujać w tym. Niech oni sobie po prostu, wydaje im się, że oni nad grzechem mogą zapanować. Ale jeśli wierzysz Biblii, to Biblia mówi jasno i wyraźnie. Dopóki nie oddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, grzech nad tobą panuje. Jesteś pod panowaniem grzechu. Musisz grzeszyć. Nie masz możliwości, żeby powiedzieć grzechowi nie. No i mamy też tą inną wzmiankę, ostatnią jeszcze, która mówi o tym, że wierzymy w usprawiedliwienie pokutującego grzesznika z łaski Bożej przez osobistą wiarę w dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. Tak jak już wspomniałem, więcej o tym będziemy mówili przy okazji doktryny zbawienia, bo na tym polega zbawienie, to co mówimy, zbawienie, tak? Zbawienie znaczy ratunek. Taka jest idea, że człowiek jest wyratowany od tej mocy grzechu, od wiecznego potępienia, od winy, od kary, od tego wszystkiego, co pociągnął za sobą grzech. Człowiek jest wyratowany tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Tylko przez Bożą łaskę, tylko przez zaufanie w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy. Po prostu poniósł tą karę, którą ja powinienem ponieść. Więc to jest jedyna droga, żeby poradzić sobie z grzechem. Przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, ratuj. Nowy Testament maluje nam w liście do Efezjan, nie będziemy otwierać tego, dużo ostatnio o fragmentach z listu do Efezjan mówiliśmy. I tam maluje taki obraz człowieka, który jest martwy przez grzech. Duchowo martwy. Tak. I idea tam jest taka, którą Paweł przedstawia, że jeżeli jesteś martwy, co ty możesz zrobić? Człowiek martwy jest odporny na cokolwiek. Ani ty nie możesz nic zrobić, żeby go ożywić, ani on sam nie może się ożywić. Po prostu. Jest martwy. I człowiek, który jest w grzechach, jest duchowo martwy. Sam nie jest w stanie nic ze sobą zrobić. Dopiero Jezus Chrystus, jak mówi Paweł tam w liście do Efezjan, ożywił nas, tak? Czyli to dzieło ratunku od grzechu, od jego winy, kary i panowania jest w Jezusie Chrystusie. Innym takim dobrym obrazem jest to, co widzimy w czasie służby Pana Jezusa przy paru okazjach, kiedy przychodzili do Niego ludzie, albo On przechodził koło ludzi, którzy byli w jakiś sposób ślepi, niewidomi, chromi, tak, albo opętani przez jakiegoś demona. I byli już w takim punkcie swojego życia, kiedy uświadomili sobie, że po prostu koniec. Oni sobie nie są w stanie nic z tym zrobić już, tak? Próbowali wszystkiego i tak dalej. I przechodzi Jezus, o którym słyszą, że On może ich wyratować, bo innych ratował, tak? I jest to wołanie: zmiłuj się, po prostu zmiłuj się nade mną, tak? Chcę być oczyszczony. Wiem, że ty możesz, jeśli chcesz. I to jest to wołanie, z którym grzesznik musi zwrócić się do Boga, jeśli chce mieć ratunek od grzechu. Żadne twoje kombinacje, żadne nasze pomysły, żadne nasze idee, nic na grzech nie pomogą. To jest wszystko, jak to się mówi nawet w naszym języku, pudrowanie trupa, tak? Nic mu to nie pomoże. Jedyne, co może pomóc na grzech, to przyjście przed Boga i wołanie: Boże, zmiłuj się nade mną. Tak? Ratuj mnie. Ty masz moc zwycięstwa nad grzechem. I to jest to, w co wierzymy, że cały świat jest poddany grzechowi. Grzech dotyczy każdego człowieka, wywołuje stan winy, czyni człowieka winnym przed Bogiem. W konsekwencji człowiek podlega karze za grzech, a karą za grzech, ostateczną karą za grzech zawsze jest śmierć. I człowiek jest pod panowaniem grzechu. Ta grzeszna natura, z którą się rodzi, nie zwalczona przez Jezusa Chrystusa, będzie nad tobą panowała. I jedynym wyjściem z tego beznadziejnego stanu jest przyjść przed Boży tron i powiedzieć: Boże, ratuj. I wtedy Bóg mówi: Jezus Chrystus za ciebie właśnie umarł, za te twoje grzechy. Jeżeli człowiek to przyjmie, to zrozumie, w to uwierzy, to wtedy otwiera się zupełnie nowy świat, zupełnie inne spojrzenie na Boga, na życie, na całe funkcjonowanie człowieka i wtedy człowiek może być uwolniony, jest uwolniony od niewoli, panowania, winy i kary grzechu. Dobrze, to by było, jeśli chodzi o grzech. Oczywiście to jest wszystko bardzo skrótowo, ale ja powtarzałem już od początku, jak zaczęliśmy w zeszłym roku te spotkania. Wy wiecie, jakie tematy będą poruszane na rok wcześniej. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, które chciałby, żeby były poruszone, zawsze może wcześniej, nie dzień przed, bo to może już być za późno, żebym ja miał czas przygotować coś, ale wcześniej zawsze może być zgłoszone i jeśli jest taka możliwość, to mogę poruszyć jakiś aspekt danego tematu, który jest bardziej szczegółowy. No, jak dotąd, to szczerze mówiąc, nie dotarły do mnie żadne zapytania, tak mówię wcześniej, więc okej. Więc rozumiem, słucham? Więc rozumiem, że szczegóły, może potem to zazwyczaj wywoła jakieś tam pytania dodatkowe, ale tyle na dzisiaj.